też sobie kogoś wybiorę. Może ciebie, Sławek. Poproszę ciebie, żebyś mi dał znać, jak minie 20 minut od początku kazania. I jeszcze kogoś, kto mi pokaże, że minęło pół godziny. Bo ja mam problem z pilnowaniem czasu. Kto jest chętny? Andrzeja poproszę, Frączę, o taką pomoc. Możecie zamachać ręką. Mają po prostu pomachać ręką. Ja będę wiedziała, o co chodzi. Mam nadzieję. Słuchajcie, gdybym miała powiedzieć o tym, co jest tematem mojego dzisiejszego wystąpienia, jeśli miałabym o tym powiedzieć jako o kobiecie, tak jak autor przypowieści Salomona mówi o mądrości, to musiałabym powiedzieć, że to jest niepozorna kobieta. Nie jest specjalnie atrakcyjna, nie przyciąga uwagi. Też jej nazwisko nie jest taką osobowością popularną i medialną, że przyciąga uwagę, że raczej nie byłaby twarzą żadnej kampanii reklamowej, raczej jest niedoceniana, ale z drugiej strony jest kimś bardzo, bardzo solidnym. Co prawda wymagającym, takim jak dobry trener, który nie popuści, aż wydobędzie to, co jest naszym potencjałem i oszlifuje ten diament, na ile się znam na trenowaniu. Co jeszcze można o niej, zajrzę sobie, co jeszcze można o niej powiedzieć, że niełatwo jest zawrócić ją z drogi, którą wybrała, ale też, że żadne i takie atrakcyjne i przyjemne i też takie bardzo dobre jakościowo przedsięwzięcie bez niej się nie uda. Nie wiem, czy to jest na tyle charakterystyczne, żebyście rozpoznali. To jest pani W, pani wierność. I miałam takie przeżycie niedawno, że miałam takie wrażenie, jakby Pan Bóg, oczywiście to nie tylko słowa były, ale że Pan Bóg zrobił coś takiego dla mnie, że jakby skierował światła właśnie takiego reflektora, Jupitera, którym się oświetla osobę, która wychodzi gdzieś na scenę, tak żeby zwrócić na nią uwagę, żeby wszystkie oczy się skierowały na nią i w taki sposób pokazywał mi wierność. Ja to odebrałam jako coś, co mogłabym nazwać pochwałą wierności. I spróbuję trochę z tego tutaj zrobić, jeśli mi się uda. Bo mam taki przywilej, dzisiaj było tutaj bardzo fajny kontekst do tego kazania. Mam ten przywilej, że jestem wśród ludzi wiernych. Ludzi, którzy zachęcają i budują mnie swoją wiernością w różnych sprawach. I spróbuję trochę z tego, co Pan Bóg mi pokazywał na temat wierności, przekazać po to, żebyśmy wszyscy jakby na nowo sobie uświadomili i tego, dlaczego ta Pani W, Pani wierność jest taka ważna, dlaczego Pan Bóg ją tak ceni. Coś z tego, co Pan Bóg do mnie mówił, to brzmiało tak jakby, słuchaj, ja to cenię. My to znamy, my wiemy o wierności dużo. Natomiast to było tak, jakby Pan Bóg na nowo powiedział mi, hej, ja to cenię, to się liczy, nie poddawaj się, ponieważ wierność ma swoją obietnicę nie tylko tu i teraz, ale też jeszcze w tym, co będzie. To jest taka bardzo luźna parafraza tekstu z 1 Tymoteusza 4, 8, 10. Tam jest mowa o pobożności, ale wierność zawiera się w pobożności. W naszym pobożność, czyli nasze życie z Panem Bogiem, zawiera w sobie też wierność. I Paweł do Tymoteusza mówi, to co robisz jako pobożność, czyli też wierność, ma swoją obietnicę już tutaj teraz. Ono przyniesie swoje rezultaty tutaj, ale ma jeszcze dodatkowo tą obietnicę dotyczącą przyszłości. to jest to, co też jest, o czym jest mowa, że gromadzimy sobie skarby w niebie. Wiernością tutaj gromadzimy coś, co ma, co jest drogocenne i w tej drugiej rzeczywistości, rzeczywistości, do której dopiero zdążamy. I ma to też znaczenie dlatego, że żyjemy w czasach, w których wierność się lekceważy, gdzie mamy taki wielki wybór w różnych rzeczach, że zaczyna być naszym zwyczajem, czy nabieramy takiego niedobrego zwyczaju, żeby kierować się atrakcyjnością i wybierać coraz to nowe rzeczy. To jest taka nasza rzeczywistość. Zaczynamy funkcjonować trochę jak kupujący w różnych innych sferach naszego życia. I dlatego myślę, że też to słowo, które jakoś tam dotarło, czy ta pochwała wierności, żebyśmy sobie na nowo uświadamiali, tak dla siebie nawzajem, jej waga jest tak ważna w dzisiejszych czasach. Więc dlaczego ta wierność jest taka ważna? Po pierwsze, Pan Bóg mówi o sobie, że jest wierny. Otwórzmy sobie drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 11-13 wiersz. Wiarygodne to słowa. Drugi Tymoteusza, 2:11-13. Wiarygodne to słowa. Jeśli wraz z Nim umarliśmy, wraz z Nim ożyjemy. Jeśli wytrwamy, razem zapanujemy. Jeśli się Go zaprzemy, On też nas się zaprze. Lecz jeśli zawodzimy, to już nie zachodzi ten paralelizm, to, że jeśli się zaprzemy, to On też się nas zaprze. Pan Bóg mówi, jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. Jedna z atrybutów Boga to jest to, że jest wierny. I tak samo wzywa nas do tego, żebyśmy tak jak On byli wierni. Żebyśmy mieli ten Jego charakter. Po drugie, jako zielonoświątkowcy akcentujemy szczególnie dzieło Ducha Świętego. Jego działanie, to w jaki sposób On działa wśród nas, czy w nas. I w liście do Galacjan w 6 rozdziale, 22-23 wiersz, jest mowa o tym, co to działanie Ducha Świętego powoduje w nas. Czytamy, owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, powściągliwość i jest jeszcze jedna rzecz, wierność. I z pewnością zdajemy sobie sprawę z tego, że nie chodzi o jakieś jednorazowe wydarzenie. To chodzi o to, żebyśmy mieli charakter, o którym można powiedzieć, jestem wierny. W tłumaczeniu Ligi Biblijnej przy tym wersecie jest jeszcze takie dopowiedzenie. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Bardzo mi się ta myśl podoba, że w momencie, kiedy Duch Święty wypracowuje w nas charakter, w którym jest też wierność, my nie musimy w pewnym sensie się martwić o to, że gdzieś coś przestąpi. Nie musimy pytać, czy to wolno, a to już nie, jeszcze nie wolno, ale to już wolno. Tylko przy tym, jak mamy taką naturę, jaką ma Pan Bóg, nie potrzeba prawa. I w tym zawiera się właśnie w tym charakterze, który Pan Bóg, Duch Święty w nas wypracowuje, jest też wierność. Po trzecie, bez wierności nie da się zbudować nic wartościowego. I mieliśmy tutaj bardzo piękne historie przedstawione dzisiaj. I historia Coffee House'u, i historię małych grup, i historię Royal Rangers, którym w jakiś sposób uosabia Janek. To są historie rzeczy bardzo dobrych jakościowo, które mają wielką jakość, za którymi stoi wierność ludzi, którzy pracują, przychodzą, rozmawiają, sprzątają, przygotowują, uczą się, jeżdżą i nie robią tego raz, tylko tak jak słyszeliśmy, to już jest ponad 10 lat, każdy poniedziałek na przykład. I taki przykład, jeśli chodzi o, ponieważ ta wierność kojarzy nam się najczęściej z, jeśli chodzi o relacje między ludźmi, po pierwsze kojarzy nam się z małżeństwem, prawda? To jest takie pierwsze naturalne skojarzenie. Jest tam w tej przysiędze małżeńskiej na dobre i na złe, w szczęściu i nieszczęściu, w zdrowiu i w chorobie. Czyli jest ten taki element pokonywania trudności, obietnica, że nie będzie dobrze, tylko że są sytuacje, które mogą nas zniechęcać do tej wierności, ale będziemy ją pokonywać. Ale to się odnosi nie tylko do relacji małżeńskich. Bez wierności nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnych innych dobrych relacji. Relacji, które nie są powierzchowne, które są jakościowe. Tak samo jak przyjaźnie, tak samo małe grupy, tak samo wspólnoty nie mogą się obejść bez wierności ludzi w to zaangażowanych w tych związkach będących. I taki przyszło mi jeden obraz, który z sytuacji, którą mieliśmy właśnie przy poprzednim kursie małych grup. Zasadą czy warunkiem do tego, żebyśmy zrealizowali te warsztaty, ten kurs, było to, że ludzie, którzy zostali do tego zaproszeni, musieli się zobowiązać, że przez 8 spotkań będą z nami razem, że będą przez 8 spotkań po prostu obecni. Gdyby ktoś z nich nie przyszedł, to byłaby to strata. Taka jest zasada tego kursu, że nieobecność jednej osoby nie tylko przynosi stratę dla niej, ale przynosi stratę dla całej grupy, że pewnych rzeczy nie da się przeprowadzić bez obecności tych wszystkich ludzi. I to jest taki bardzo prosty przykład wierności, że musieliśmy się, żeby ten kurs miał sens, żeby przyniósł coś dobrego, żebyśmy coś się nauczyli, żebyśmy coś przeprowadzili. Musiała być ta wierność tych ludzi, którzy w to byli zaangażowani. I tutaj akurat była taka wierność na krótko, nie? Ale chociaż też była dużym wyzwaniem dla ludzi, którzy w tym brali udział. I na tym kursie też dowiedzieliśmy się o małych grupach takiej rzeczy, że każda grupa, szczególnie nowa, która się dopiero tworzy, przechodzi przez taką fazę, w której jest pewna ekscytacja, pewne takie, można to nazwać, no może zauroczenie to dużo powiedziane, ale tak, że jesteśmy zadowoleni, spotykamy się, mamy entuzjazm. Widać, że ci ludzie, bardzo fajnie nam się z nimi spotykać, lubimy to robić, oni wnoszą nowe rzeczy w nasze życie. Jest taka faza, w której jesteśmy tacy zadowoleni i nie mamy problemu z tym, że musimy coś przezwyciężać, żeby na te spotkania przychodzić. Ale jest też faza, w której zaczynamy uważać swoje słabości, albo te słabości zaczynają tam troszeczkę dokuczać i już nie mamy czegoś takiego, że tak nas bardzo ciągnie na to spotkanie i mamy opory, żeby wyjść zmęczeni po pracy i pojechać aż na to spotkanie i się spotkać, ale bez tych elementów nie stworzymy nigdy grupy, która będzie miała jakość, która przyniesie coś dobrego i do naszego życia, i do życia innych ludzi. I to są takie bardzo przyziemne przykłady wierności, bez których nie możemy stworzyć czegoś trwałego i ważnego. I to samo odnosi się nie tylko do relacji, które tworzymy w przyjaźni, w małżeństwie, w grupach, we wspólnocie, ale odnosi się też do tego, co jest nazwane dobrym dziełem. W innym kontekście, tam jest mowa o działaniu Pisma Świętego, ale w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale 17 już wersecie, jest mowa o tym, że to Pismo działa w ten sposób, że człowiek Boży staje się doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to dobre dzieło, to jest te wszystkie zadania, które Pan Bóg nam powierza, one nie są w stanie powstać, nie powstaną, nie będą miały odpowiedniej jakości, jeśli nie będziemy potrafili przezwyciężyć tych momentów, w których jest nam trudno i w których nie ma czegoś atrakcyjnego, co nas pociąga, żeby tam wytrwać. Tutaj słyszeliśmy Sylwia powiedziała, tak? Różnie jest fajnie. I to jest prawda we wszystkich tych dobrych dziełach, o których tutaj też dzisiaj słyszeliśmy i co przedstawiciele tych dobrych dzieł tutaj z przodu stali i o nich się modliliśmy. Bez ich wierności, bez wierności ludzi, którzy w tym uczestniczą, nie ma możliwości, żeby zbudować coś, co ma wartość, co ma jakość, co może pomóc. Nie jesteśmy w stanie wykonać tego, do czego Pan Bóg nas powołał. Za każdym z tych dobrych dzieł stoi wierność ludzi, którzy w tym uczestniczą. I wierność też do jakiegoś stopnia, jeszcze przy tych dobrych dziełach, to dotyczy nie tylko służby, tego powołania, które Pan Bóg ma dla nas, ale to dotyczy też pracy, to dotyczy zdobywania kwalifikacji, to dotyczy nauki, to dotyczy budowania firmy na przykład też. Jeśli się zniechęcamy przy pierwszych trudnych rzeczach, zaczynamy robić coś innego, próbujemy znaleźć jakieś magiczne rozwiązanie, a pomijamy wierność, nie jesteśmy w stanie zbudować czegoś, co jest trwałe i wartościowe, niepowierzchowne. I wierność także jest warunkiem rozwoju. Przypowieść o talentach mówi o tym, że Pan Bóg powiedział do swojego sługi: sługo wierny, w tym, co było małe, byłeś mi wierny, wiele ci powierzę. Sługo dobry, w tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Ten, który miał 3 talenty, żeby dostać więcej, żeby dostać większą odpowiedzialność, musiał być wierny w tym, co było małe. W tej ekonomii Bożego Królestwa jest ta zasada, że wierność w małym, w czymś, co może jest niezauważalne albo lekceważone, albo niedocenione, czy może po prostu skromne, nie wzbudzające jakiegoś zachwytu, czy nie napędzające, nie motywujące, prowadzi nas do tego, że albo umożliwia nam to, żeby Pan Bóg mógł nam powierzyć coś, co jest większe, w jakimkolwiek sensie to pojmiemy. I jeszcze jedna rzecz na temat wierności, to będzie pochwała przez kontrast czy przez przeciwieństwo. Niewierność niszczy i krzywdzi. I nie rozwijając tego jakoś bardzo szeroko, jeśli potrzebujecie jakichś takich dramatycznych, na pewno sami przeżywaliście sytuację, w której niewierność was skrzywdziła, gdzieś was dotknęła i wiecie, że to jest niszczące. A jakbyście potrzebowali jakichś bardziej dramatycznych opowieści, to myślę, że Irek i Kinia, którzy wiernie prowadzą duszpasterstwo z ludźmi i słyszą niesamowite historie też od nich, pomagają im zmierzyć się z różnymi dramatycznymi historiami w życiu, mogliby wam opowiedzieć, jak bardzo potrafi być przetrącone życie ludzi, którzy zostali porzuceni. Jeszcze chciałam wspomnieć o takich dwóch nietypowych może rodzajach wierności. To jest coś, co ja nazywałam wiernym gromadzeniem zasobów. Nie wiem, jak jest u was z czytaniem Biblii, ale no, dla mnie to jest taka przestrzeń też wierności, dlatego że oczywiście są takie dni, momenty, w których jak czytam może słowo, to ono bezpośrednio do mnie mówi tak, że wywołuje pozytywne emocje, wzmacnia, zachęca, daje perspektywę, pokazuje wspaniałe rzeczy. Ale tak podejrzewam, że chyba nikt z nas raczej nie myśli tak przez cały dzień: o, jak fajnie, wieczorem sobie poczytam pierwszą księgę królewską, albo pierwszą księgę kronik, te wszystkie rodowody, albo o tych królach, co to jeden, który czynił zło w oczach Pana, był zastępowany przez następnego, który czynił zło w oczach Pana. Raczej to nie są rzeczy, które nas gdzieś, do których tęsknimy, o tak powiedzmy. Ale ja zauważyłam w swoim życiu taką regułę, że jeśli podchodzę do tego wiernie, to tak jak to się odbywa, coś takiego, jakbym gromadziła zasoby w sobie. I później, kiedy Pan Bóg przychodzi z objawieniem, z rzeczami, które słyszę na przykład w kazaniu albo przez, dziękuję, przez, jednak się rozproszyło, które ktoś do mnie mówi coś albo sytuację i to jest takie naprawdę wtedy poruszające, bo to jest nowa prawda, którą Pan Bóg mi pokazuje, to ja widzę, jakie to ma znaczenie, te zasoby, które mam. Nagromadziłam przez czytanie wierne pisma. Jak one są ubogie, to czuć. Jak one są bogate, to też w inny sposób to do mnie dociera. I to jest taka zachęta do wierności w tym gromadzeniu zasobów znajomości Pisma w nas. Jest też taka wierność, ja jej nie znam, znam tylko z książek, nie wiem, może ktoś z was tego doświadczył, to jest braterstwo broni, które polega na tym, że czasami są takie sytuacje dramatyczne, albo po prostu zniechęcające, które powodują, że już ten cel, czy ta idea, która nam prześwicała, gdzieś tam się zamazuje, nie jesteśmy pewni, ale pewne rzeczy robimy ze względu na ludzi, którzy są z nami w to zaangażowani. Te braterstwo broni to jest taki krańcowy, ekstremalny przykład, bo to wojenny, ale myślę, że mamy takie też sytuacje, w których bardzo potrzebujemy, żeby ludzie, z którymi pewne rzeczy robiliśmy, nie zostawili nas w sytuacji, w której jest ciężko i już nam nawet nie jest ważne, czy podzielają do końca naszą ideę, czy to, za czym szliśmy, ale robią to ze względu na nas, żebyśmy gdzieś tam nie zginęli. I nazwałam to taką wiernością, która jest takim braterstwem broni, tak to nazwijmy. I jest też wierność heroiczna. Ja jak myślę o kimś, kto wiernie opiekuje się swoim niepełnosprawnym dzieckiem, to myślę, że to jest coś takiego, jak przykład takiej wierności heroicznej, albo jakbyśmy chcieli też taką coś z takiej górnej półki. Jeśli chodzi o wierność, to skojarzyło mi się to, co opowiadali Michał i Agnieszka Domagałowie, którzy od lat są misjonarzami, w swoim życiu spędzili szereg lat na Syberii i oni ostatnio też mówili o tym, że oni są zaangażowani w to, żeby pracują przy tłumaczeniu pisma na języki, w których nie ma żadnych nawet fragmentów Pisma Świętego. I powiedzieli coś takiego, że no to jest, jak się podejmuje projekt tłumaczenia Nowego Testamentu, to jest projekt na 7 lat przynajmniej. A jeśli cała Biblia, no to jeszcze 15 na Stary Testament. To nie są rzeczy, że podejmujemy się i pracujemy przez tydzień i później odpoczywamy, tylko to są lata poza rzeczami, które znamy, poza naszą rodziną, poza naszą kulturą, nauka języka. Właściwie taki codziennie stawiamy czoła nowym wyzwaniom. Tak wygląda misja, tak przynajmniej mi się wydaje, że wygląda. I to nie jest zobowiązanie, które podejmujemy i za co kilka miesięcy możemy sobie wrócić, jeśli chcemy zobaczyć efekt. To jest też taka wierność w długim dystansie czasu. To jest coś, co wymaga po prostu wierności. I teraz jeszcze dwie wiadomości, jedna albo naprzemiennie, dobre i złe wiadomości. Nawet nie będę pytać, którą chcecie pierwszą. Dobra wiadomość jest taka, że wierność jest możliwa, że Pan Bóg jest źródłem wierności, że tak naprawdę to On w nas tą wierność może wypracować, jakby, jeśli tylko będziemy gotowi się poddawać. I ta, powiedzmy, zła wiadomość jest taka, że wierność jest trudna, ale i że Pan Bóg, jeśli się Mu poddamy, On nie zniechęci się, że On nie popuści, będzie nas prowadził, będzie nas ćwiczył. Czasami te ćwiczenia będą bolesne, czasami wyczerpujące, ale jeśli tylko będziemy przyjmiemy to wyzwanie, żeby być wierni, to On przez nas przez to przeprowadzi. I to jest taka ta pierwsza część, druga będzie krótsza. W drugiej części chciałabym odwołać się do historii, jednej z tych historii, która się działa za jednego z tych królów, o których opowiadałam, że czynili zło w oczach Pana. Tutaj akurat chodzi o Achaba, o którym jest powiedziane, że nie tylko, że czynił zło w oczach Pana, ale to, że nawet był gorszy niż poprzednicy, że tego zła było jakby więcej. I w tym czasie królowania Achaba żył prorok Eliasz. I Eliasz, można powiedzieć, dokonywał niesamowitych rzeczy. Była historia o tym, jak Pan był, jak się modlił i przestał padać deszcz. Nie było deszczu. Potem była ta historia, kiedy prorocy Baala ustawili ołtarz, Eliasz postawił ołtarz prawdziwemu Bogu. Oni próbowali ściągnąć ogień, nie udało im się. On ściągnął ogień na ofiarę, którą była poświęcona Panu Bogu. I ten ogień spalił nie tylko ofiarę, ale ołtarz, wszystko dookoła. Ta ofiara była polana wodą. Czyli takie spektakularne zwycięstwo odniósł. A potem też Pan Bóg mu powiedział, że spuści deszcz i deszcz spadł po 3 latach suszy. I później dowiaduje się, że Achab czyha na jego życie i wybiera się o jeden dzień drogi na pustynię. Pierwsza Królewska, 18 rozdział, 4 wiersz. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. I później w 13 wierszu Pan Bóg do niego się odzywa i mówi: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi odebrać. A Pan rzekł do niego: idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu, syna Nimsiego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Co tam się dzieje? Eliasz już ma, powiedział sobie, już mam dosyć tych wyzwań, tej, w pewnym sensie tej wierności. Chcę już, życzę sobie śmierci. A Pan Bóg mówi do niego, oprócz tego, że daje mu takie niesamowite zadania, powiedział mu, że dał mu autorytet namaszczenia króla Aramu. Z tego, co rozumiem, to był pogański król. Czyli nie tylko nawet w granicach Izraela. Dał mu autorytet, żeby namaścił króla Izraela, żeby wyznaczył proroka na swoje miejsce. To oprócz tego, że daje mu takie nowe zadanie, większe zadanie, to mówi do niego: nie jesteś sam. Nie jesteś sam. I ta historia, to znaczy tak jak ja ją odbieram, jest przesłaniem od Pana Boga skierowanym do tych z nas, którzy w swojej wierności gdzieś doszli do takiego miejsca, że czują się po pierwsze strasznie styrani, po drugie właśnie osamotnieni, albo takie poczucie, że może ja w ogóle w takiej przegranej sprawie działam, tak? Wszystko idzie źle. I jestem sam w tym. I w różnych rzeczach, które robimy dla Pana Boga i też będąc w dobrym miejscu, możemy znaleźć się też w takiej sytuacji, kiedy się tak czujemy. Wszyscy wybrali łatwiejsze rozwiązania, albo bardziej atrakcyjne, albo jakieś inne. Ja tutaj tkwię, dlatego że właśnie jestem wierny w jakiś sposób ludziom, z którymi byłem, czy jakiejś sprawie, w którą jestem zaangażowany. Ale czy to nie jest już właśnie taka przegrana sprawa? I myślę, że to jest historia, ta historia Eliasza jest właśnie dla ludzi, którzy są w takim miejscu i tak się czują. Że Pan Bóg mówi, nie jesteś sam. Pierwsze, to nie jest tak, że tylko ty wybierasz te dobre rzeczy. W tej wierności, w chodzeniu za Panem Bogiem zdarzają nam się sytuacje, że przez długi czas musimy robić coś i nikt o tym nie wie nawet. I nikt nawet tego nie docenia. Gdzieś tam w trzecim czy czwartym planie w piwnicy, czy w sytuacjach, w których nikt nas nie widzi, możemy się czuć czasami właśnie. Jestem tylko ja i gdzieś tam kiedyś się mówiło o takim człowieku, który wybiera trudniejsze rozwiązania, że jest łosiem, nie wiem jak się mówi teraz, nie? Taki łoś, nie? I Pan Bóg mówi do nas, nie jesteś sam, ja to cenię, ja to widzę. Ja widzę i cenię wierność. I myślę, że taka druga rzecz, którą chciałabym, żebyśmy usłyszeli z tej historii Eliasza, to jest to, że my możemy być tym głosem Pana Boga, który mówi, nie jesteś sam. I ja odbieram tą historię jako wezwanie do tego, żeby zauważać tych wiernych ludzi drugiego, trzeciego planu i być koło nich, żeby powiedzieć, dziękuję, żeby powiedzieć, nie jesteś sam. Może nie jesteśmy w stanie, czy na dzisiaj nie jesteśmy gotowi, żeby podjąć się rozmawiania z bezdomnymi na Dniu Nowej Szansy, ale możemy upiec ciasto. Może na dzisiaj nie jesteśmy gotowi zaangażować się w prowadzenie małej grupy, ale mamy dom, w którym mogą się odbywać spotkania, które są dużo przyjemniejsze w domu niż nawet tutaj powiedzmy w kościele, gdzie jest dużo miejsca, nie? Ale spotkanie w domu jest dużo sympatyczniejsze. Ale clue tej historii, czy tego, do czego myślę, że Pan Bóg nas dzisiaj wzywa, to jest to, żebyśmy zauważali tych, którzy są wierni i mówili o tym, że widzimy to, co robią i że doceniamy to i że w taki czy w inny sposób ich wspieramy przynajmniej modlitwą albo może aż modlitwą. To są takie dwie rzeczy, które chciałabym, żebyśmy usłyszeli myślę, że Pan Bóg chce, żebyśmy usłyszeli w tej historii Eliasza. Ponieważ mój w pewnym sensie mistrz powiedział, że kazanie powinno mieć też praktyczne zastosowanie, że powinniśmy zaproponować coś bardzo praktycznego, to oprócz tych dwóch rzeczy, jednej, żebyśmy modlili się, żeby usłyszeć, jeśli jesteśmy w tej sytuacji, że się czujemy tak, jak się czuł Eliasz, i żebyśmy się otwierali na to, co Pan Bóg do nas mówi. Żebyśmy się otwierali na to, żeby innym ludziom mówić, nie jesteś sam w sytuacji tej wierności, z którą służysz. To jeszcze takie trzy rzeczy, które możemy zrobić w temacie wierności. Myślę, że każdy z nas, ja wiem, że ja mówię do ludzi, którzy są wierni, ale niektórzy z nas mogą mieć taki problem, że nawet, co jest dzisiaj dosyć często spotykaną ucieczką od wierności, to jest to, że nie podejmujemy zobowiązań, że boimy się podejmować zobowiązań i w relacjach z ludźmi, i w jakiejś służbie. Zachęcam was do tego, żeby jeśli macie taki problem, albo dzisiaj sobie pomyśleliście, tak, ja chcę być wierny jak Pan Bóg, ja chcę, żeby Duch Święty otwierał się na to działanie Ducha Świętego, żeby On ćwiczył we mnie tą wierność. To jedną z takich rzeczy jest to, żebyśmy sprawdzili swoje serce, czy w jakiejś sprawie, w jakiejś w jakimś dziele, w jakiejś relacji. Nie uciekamy przed zobowiązaniem, dlatego właśnie, że się boimy, że nie jesteśmy nie będziemy potrafili być wierni. Pan Bóg jest gotowy dawać nam siłę i wypracowywać nas wierność, jeśli będziemy chcieli to zrobić. I takim sposobem jest podjęcie zobowiązania. Czasami, jeśli nie jesteśmy w stanie podjąć zobowiązania na lata, to zobowiązanie, które ma swoje granice czasowe. Jak się kiedyś angażowałam w rangerów, to co roku przychodziłam do... Janek już później mówiła, ja wiem, na rok, dobra. Możemy określić to zobowiązanie w czasie. I jest to jeden z elementów, przez który możemy ćwiczyć się w wierności. Druga rzecz, którą możemy bardzo praktycznie zrobić, zwrócić uwagę na swoją słowność. Ta wierność w tym najprostszym wymiarze to jest to, że jeśli coś obiecujemy, to dotrzymujemy. Natomiast jeszcze jedna trzecia rzecz. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach bardzo często cierpimy na coś, co jest takie paradoksalnie, wydaje się jakąś taką odwrotnością tego, mianowicie na nadmiar zobowiązań. Że nie możemy być wierni w pewnych rzeczach, dlatego że tych rzeczy mamy po prostu za dużo. I dla tych, którzy w ten sposób funkcjonują i kiedy słyszą, że mieliby podjąć jakieś zobowiązanie, to sobie myślą, gdzie jeszcze miałbym to włożyć, to taka zachęta. Czasami pomaga samo spisanie wszystkich zobowiązań, jakie mamy, i Pan Bóg daje nam taką jasność, z czego powinniśmy zrezygnować. W dobry sposób. Można rezygnować źle i dobrze. Zrezygnować, żeby się wyostrzyć w tym, do czego On nas powołuje. Co nam zaśmieca to, co i nie pozwala nam być wiernym i wysokiej jakości w tych rzeczach, do których Pan Bóg nas powołuje. A czasami będziemy potrzebowali nie tylko takiego spisu i modlitwy, będziemy potrzebowali, żeby umówić się z kimś, kto jest dojrzalszy od nas, żeby pomógł nam przejść przez tą listę i pomógł nam dobrze zrezygnować z rzeczy, które nas niepotrzebnie obciążają. A nawet nie tylko niepotrzebnie obciążają, ale które nie pozwalają nam zrobić tego, do czego Pan Bóg nas powołał. Może się pomodlimy. Panie Boże, ja bardzo Ci dziękuję za to, że dałeś mnie taki przywilej, że nam dajesz taki przywilej, że możemy z bliska oglądać wierność innych ludzi. Dziękuję Ci za wszystkich tych, którzy byli dla mnie inspiracją i zachętą w tak wielu sytuacjach przez swoją wierność. A Panie, teraz szczególnie proszę Ciebie, żebyś z tym przesłaniem, z którym dotarłeś do Eliasza, żebyś dzisiaj dotarł do tych wszystkich, którzy czują się tacy właśnie może przegrani, może w takim przygnębiającym miejscu, gdzie nie mają siły, nie chcą może już dalej żyć nawet, ale już na pewno służyć w tym, co robili do tej pory. Panie, ja modlę się o to, żebyś Ty przyniósł to pożywienie, tak jak przyniosłeś dla Eliasza, ale żeby też oni usłyszeli ten głos od Ciebie, że nie są sami. I daj nam, Panie, żebyśmy potrafili zobaczyć, docenić, zachęcić i wesprzeć tych, którzy są wierni. Żebyśmy my też mogli powiedzieć, żebyś Ty mógł przez nas powiedzieć, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Amen.
Nasze spotkanie dzisiaj jest zakończone. Życzę Wam wszystkim wspaniałej niedzieli. Jeszcze niedziela się nie kończy. Słuchajcie, jeszcze jest sporo godzin, które możemy dobrze wykorzystać i w których też możemy, na przykład jeśli się umówiliśmy z kimś, to dotrzymać słowa i spotkać się, żeby nie było, że jesteśmy niewierni. Niech Pan Bóg was wszystkich prowadzi.